Dzień dobry, cześć. Zaczynamy kolejny webinar Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Kasia Rodek i dzisiaj będziemy odpowiadać na bardzo ważne pytanie, jak projektować to, czego ludzie naprawdę potrzebują. Zanim przedstawię gościa, to jeszcze powiem o bardzo ważnej rzeczy, o której pewnie wiecie, ale przypomnę. To jest webinar. Można zadawać pytania i nawet bardzo chcemy, żeby te pytania padały. Formuła jest taka właśnie, że możemy na bieżąco reagować, więc tym bardziej ośmielamy Was i przechodzimy właśnie do przedstawienia eksperta naszego, Henryk Stawicki z nami. Dzień dobry, cześć.
Cześć Tobie, cześć Wam.
I pomyślałam sobie, że zamiast przeczytania, kim jesteś, co zrobiłeś, jest tego bardzo dużo, to po prostu zadam pytanie, jak łączyć, albo żebyś po prostu może wyjaśnił, projektant stratek. Co tak właściwie to znaczy? Projektant wiemy, projektuje, stratek. Planuje. Projektant stratek.
Rzeczywiście, coraz, no więc może nieważne kim jestem, ale jaką wartość dostarczam tym, z którymi pracuję. Ja rzeczywiście przynoszę taką perspektywę łączoną dwóch światów, które wcześniej były trochę osobno, ale coraz częściej znajdują się na styku i coraz częściej okazuje się, że pojawiają się też tam łącznicy. Jestem trochę takim łącznikiem, trochę tłumaczem, ale tak naprawdę mieszam te dyscypliny, coś co pojawia się w takich metodach jak design thinking, gdzie i biznesowe podejście i projektowe podejście łączą się razem. Więc projektant stratek to jest ktoś, kto łączy i jest trochę kreatywnym przedsiębiorcą, a trochę przedsiębiorczym projektantem. Tak w krótkim skrócie.
Dostajesz pytania od rodziny, szczególnie starszej wiekiem. Co tak naprawdę robisz?
Tak, i myślę, to dzięki, że to przypomniałaś, to jest najciekawsze, jak właśnie w prosty sposób odpowiedzieć i jak im opowiedzieć, co ja właściwie robię. Więc ja przynoszę te sposoby, te narzędzia, czy to, jak projektant tworzy nowe rzeczy do kontekstu takiego biznesowego, kiedy trzeba zrobić coś nowego, ale żeby było potrzebne. Coś nowego, ale żeby było wiadomo, że rynek jest na to gotów.
Przygotowując się do webinara, czytałam o tobie, o tym, co robisz. Pojawiały się wątki, jak przenosisz i łączysz kultury. Znaczy przenosisz ideę, zaznaczasz, jak jest w innych częściach świata.
To jest tak z dwóch stron. Z jednej strony rzeczywiście to, co lubię dostarczać, to jak w innych kulturach, z których też przenoszę metodyki, patrzy się na to, co design może. Na przykład ta metodyka design thinking z zupełnie innej planety Stanów Zjednoczonych, gdzie to, jak się robi biznes, to, jak jest consulting, to, jak ludzie kupują, jest zupełnie inne. Te rzeczy trzeba spolonizować, więc ja rzeczywiście zajmuję się troszeczkę polonizacją, czyli zobaczeniem, no dobra, fajnie na Zachodzie, te przykłady z Zachodu są super, ale jak to się ma do tego, jak my tutaj kulturowo potrzebujemy reagować na zmiany, to, co się u nas dzieje, bo my rzeczywiście no, jesteśmy trochę inaczej niż Stany, co ma swój charakter i swój potencjał. Z drugiej strony kultury, które rzeczywiście łączy, to jest ta kultura biznesowa, która też w Polsce ma niecałe 30 lat historii i kultura projektowa, która w Polsce w ogóle wywodzi się z Akademii Sztuk Pięknych. I teraz obydwie dwie kultury mogą razem wytwarzać większą wartość, synergię, ale właśnie czasem trzeba tam pomóc je połączyć. Dobrze zrobić audyt albo dobrze przetłumaczyć jedną stronę na drugą.
Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytanie, jak projektować to, czego ludzie naprawdę potrzebują. Webinar, więc można zadawać pytania, tak będę przypominać. I zarysujmy teraz sytuację. Mówiliśmy o tym miesiąc temu trochę odpowiedzialności projektanta i myślę, że znowu trzeba trochę do tego powrócić, bo żyjemy w XXI wieku. Wszyscy mamy dużo różnych rzeczy. Nie wiem, jak wygląda twoje mieszkanie, szafy i tak dalej, ale wydaje mi się, że ostatnio problem jest właśnie z tym nadmiarem. Jest za dużo. Próbujemy porządkować. Są idee, które mówią nam, ile rzeczy do ubrań potrzebujemy. Iloma rzeczami
33.
powinniśmy się... Tak. Iloma rzeczami powinniśmy się otaczać. Kiedyś nie było dostępu do rzeczy, mówiąc bardzo ogólnie. A teraz co? Mamy boom i przesyt już? To już jest przelanie się?
Rzeczywiście potrzebujemy produktów z innych powodów niż wcześniej. i to się zmienia. I zaraz o tym opowiem, co się dzieje z tymi produktami. Ale rzeczywiście jest inaczej, ponieważ wcześniej wszystko się sprzedawało, zakłady produkcyjne miały dobrze, później trzeba było mieć marketing, żeby marketing, reklama dźwignią handlu, później branding, żeby się wyróżnić. No a teraz już coraz trudniej sprzedawać rzeczy nowe, ponieważ nawet jeżeli się reklamuje, to okazuje się, że ludzie już je mają, okazuje się, że mają z nimi problem z przechowywaniem, okazuje się, że mają z nimi problem, bo się psują i cały czas trzeba kupować nowe, więc jesteśmy w takim momencie trochę ekonomii taniości, kiedy mamy dostęp do wszystkiego, też do tych tanich rzeczy, które cały czas się psują i powodują nowe potrzeby z tymi produktami. Taniość powoduje nowe potrzeby, ale i też nasycenie czy przesyt powoduje, że już w danej kategorii mamy wystarczająco rzeczy. Krzeseł, lamp, drukarek, garnków. I zaczynamy nie tylko ich potrzebować ze względu na formę czy funkcję, ale ze względu na wartość, którą niosą. I ta wartość, te potrzeby właśnie są zupełnie nowe dla dzisiejszych czasów.
Mhm. A co z recyklingiem, z ideą ostatnio modną zero waste?
No tak, i właśnie pojawiają się takie nowe potrzeby. Z jednej strony gdzieś można powiedzieć, że to są przyszłościowe, takie ideologiczne, ale one już teraz zaczynają pracować gdzieś tam na wizji, ponieważ zaczynają się potrzeby ukorzeni. No rzeczywiście ta taniość powoduje dużą ilość śmieci, dużą ilość wstydu związanego z kupowaniem rzeczy to go i wyrzucaniem kubków, ale też powoduje tutaj na przykładzie zero waste i recyklingu, że widzimy, że pewne rzeczy nie działają, tak jak kiedyś działa. Na przykład recycling jest przerzucony na odbiorcę, na nas, kiedy firma produkuje coś, mówi, że to jest recyklingowego, a my się mamy zająć przetworzeniem tego, żeby to wróciło do obiegu, to jest stare podejście i tak naprawdę możliwość firmy wytłumaczenia się, że produkuje śmieci. Recycling ten już po prostu nie działa.
Czyli zrzucenie odpowiedzialności.
Tak. I teraz rzeczywiście ten recycling, inne głębsze rozwiązania, które biznes czy projektant może stosować, to są te, kiedy bierzemy odpowiedzialność za ten recycling i tak naprawdę zyskujemy dodatkową wartość, ponieważ zyskujemy to, że wraca do nas produkt w postaci materiału, który jest strasznie cenny, co się zaczyna opłacać firmom, więc zaczynają pojawiać się też nowe możliwości tworzenia produktów, które się wyróżniają, bo już jest mądrzejszy recycling, prawie zero waste, ale też firma na tym zarabia. Nie dość, że się wyróżnia, to jeszcze znajduje nowe sposoby, na przykład na pozyskanie surowców.
Można powiedzieć, że zamykamy krąg.
No, okazuje się, że planeta jest jedna i wszystko, co gdzieś tam wyrzucimy do nas, później wypływa i zaczyna to przeszkadzać. Więc te kręgi i w technologicznym świecie, czyli w tym i w biologicznym, okazuje się, że lepiej jest zataczać, bo one zaczynają przeszkadzać i nie tylko firmie się zaczyna to trochę opłacać, ale i ludzie głosując swoimi złotówkami, swoimi pieniędzmi mówią, my też nie chcemy do tego dokładać, czujemy w związku z tym wstyd, nie wstydzimy się chodzić z reklamówkami, wolimy szmacianą i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są rzeczy, które powstają ukorzeni, ale rzeczywiście mają znaczenie, szczególnie kiedy firmy podążają za potrzebami klientów czy odbiorców, którzy mówią, że czują wstyd, nie chcą już, chcą inaczej i tak naprawdę mogą z roli liderów wejść w taką rolę followerów tych zmian. I tak naprawdę to jest bardzo wartościowe, bo wtedy ci ludzie, którzy nam coś mówią, oni stają się dla nas ekspertami. Oni nam mówią, potrzebujemy czegoś lepszego, rzeczy się zmieniają. Recycling, my już wiemy, co to jest recycling, to już nie działa na nas. Więc to są bardzo cenne informacje.
Jak mówiliśmy o tym przesycie, czy to, co się teraz dzieje, wpływa na definicję albo zredefiniowanie poczucia szczęścia, luksusu wśród ludzi?
No, okazuje się, że zaczynają te rzeczy wypływać, które są ważniejsze niż sam produkt. I możemy mówić o przesycie, no zdecydowanie w świecie zachodnim, w Polsce to jest też ważne, ale na mniejszą skalę. I okazuje się, że te rzeczy związane z tym nowym luksusem, czyli z takim właśnie Nie wiem, jak to, nie pamiętam, jak to dobrze nazwałaś.
Że luksus, no. Że definicja, redefiniowanie pojęcia luksusu, tak? Że teraz człowiek chyba potrzebuje mniej fizycznych rzeczy,
tak.
A potrzebuje, nie wiem, ja tak sobie myślę, bliskości tak. natury.
Tak, tutaj. Tak, na przykład. I właśnie zrobiliśmy też takie badanie, gdzie zapytaliśmy się ludzi, czym jest dla ciebie luksus, i okazało się, że to jest właśnie czas z bliskimi, czas offline, świeże powietrze, natura, rzeczy, które wcześniej tak bardzo nie były ważne, nawet nie wychodziły. Okazuje się, że teraz tym bardziej produkty mają rolę dostarczania tego luksusu niematerialnego. Kiedyś luksus to było Rolex, znaczy może nie Rolex, ale chociażby taki Casio kiedyś. I ten luksus związany właśnie z posiadaniem czy z pokazywaniem, cała historia polskiego designu, gdzie rzeczywiście domy były słabo zaprojektowane, ale samochód musiał być najlepszy. To wszystko, co do kościoła, to najlepsze. Ale teraz to nie jest ten luksus. To jest właśnie luksus rzeczy często utraconych albo rzeczy po przeciwnej stronie. Im więcej technologii, płaskich ekranów, zimnych ekranów, tym bardziej potrzeba natury, tekstury, ciepła. Im więcej siedzimy online, tym bardziej potrzebujemy tego offline, żeby stąd też to wyszło. Więc pojawiają się nowe potrzeby, nowa właśnie wersja luksusu. Mhm.
A myślisz, że my w Polsce kiedyś dojdziemy do takiego momentu, kiedy to luksusem i szczęściem nazwiemy siebie, tudzież człowieka, który na przykład będzie chodził od 10 lat w tych samych butach naprawionych. Mhm. Będzie miał no nie najnowsze, ale dobre ubrania, w sensie, któremu służą 5 lat. Mhm. Nie będzie jeździł najnowszym samochodem, ale takim hybrydowym, który po prostu jeździ.
No tak, te hybrydowe samochody to rzeczywiście jest taka część statusu w Skandynawii, to się sprawdza, szczególnie, że tam są dofinansowanie. Jest to taki statement, u nas ten statement bardziej się określa poprzez to, że idę ze szmacianą torbą do sklepu, jeszcze do tych hybrydowych nam trochę daleko jako do tego statusu, czy pokazania, na czym mi zależy, ale to, o czym powiedziałaś, naprawianie. Bardzo często okazuje się, że naprawianie jest coś, z czego chcę być dumny. Sam potrafiłem wymienić szybkę w iPhone'ie, albo zobacz, naprawiłem specjalnie inną nitką, żeby pokazać, że ja nie wyrzucam, ja naprawiam. Z drugiej strony okazuje się, że powiedzenie, że mam tą kurtkę od 5 lat, ma zupełnie inną wartość niż kiedyś. Nie? To nie jest stara kurtka, to jest kurtka, która przetrwała, która jest jakościowo dobra, z którą jestem zżyty, którą potrafię naprawić. I to jest coś, co ludzie coraz częściej chcą i o tym mówią. I podczas naszego badania ten cytat, który chcę sobie przypomnieć, on brzmiał: chcę kupić raz, ponieważ ja już kupiłem, nie wiem jak u ciebie, ale ja kupiłem w życiu z 7 czy 10 czajników, które się popsuły, z 5 blenderów i w pewnym momencie wiedziałem, że naprawdę chcę zainwestować raz a dobrze w coś, co starczy na długo, a jeżeli rzecz się popsuje, to mogę ją naprawić, albo wymienić, dodrukować sobie bardzo niedługo nawet brakującą część w drukarce.
Serwisować ją jakoś.
Serwisować. I okazuje się, że coraz bardziej będę oczekiwał, że sklep, w którym kupuję, będzie trochę jak nasze rowerowe sklepy, gdzie idę do sklepu i kupuję rower albo części, ale jednocześnie mogę iść na zaplecze i tą rzecz naprawić.
Trochę odpowiedzialność, że nie zrzucamy na konsumentów, tylko bierzemy jako firmy jakąś odpowiedzialność za to, co wyprodukujemy.
Tak, i dzięki temu też zostajemy z tym konsumentem. W pewnym sensie budujemy nową gałąź usługi, czy poszerzamy spektrum widzenia na sam produkt jako funkcja i forma, ale patrzymy na to na relację, jaką możemy wydłużyć, ponieważ kiedy pozwalamy naprawić albo naprawiamy, to ta osoba, która już przeżyła te 7 zepsutych czajników, chętnie zostanie z tym, który jej cały czas się sprawdza, który się odświeża, który się naprawia.
Mamy pytanie od widza, a może nawet refleksję.
Super.
Czy my powoli lub bardzo szybko nie wracamy przypadkiem do potrzeb podstawowych? Zauważam nastawienie na przeżywanie, a nie posiadanie.
Jest rzeczywiście tak, że im bardziej pędzimy, im bardziej świat się zmienia, tym coraz częściej mówimy hola, hola, to nie tędy droga, ale coś tu nie działa i wracamy do tego, co działało wcześniej. Im dynamiczniejsze zmiany, tym trudniej też o bezpieczeństwo się odnalezienia w tym, co jest nowe, nieznane, ale jeżeli coś się nie sprawdza, to wracamy do tych rzeczy, które się sprawdzają, okazały się utracone, takie jak właśnie chodzenie z butelką po mleko, z siatką na zakupy, że to są rzeczy, które można w pewnym sensie odświeżyć na zasadzie usługi, że to nie jest już problemem. To nie jest tak, że ja muszę na przykład cały czas pamiętać, czy wytworzyć coś sam, czy przynieść tą butelkę, ale firma może zadbać o to. Ja chętnie na taką firmę zagłosuję moimi złotówkami, jeżeli ona mi umożliwi właśnie powrót do tych korzeni. Korzenie często wracają, szczególnie właśnie w czasach dynamicznej zmiany.
Mhm. Więc... Myślę, że tu można też dorzucić taki wątek rzemieślników. Mhm. Nieraz w latach 90., początku XXI wieku zapomnianych, szewcy i rzemieślnicy, którzy no, potrafią naprawić, ale też potrafią ocenić, bo jak do nich się, do przysłowiowego szewca przyniesie się buty, no umówmy się, że takie wyprodukowane taśmowo, to on powie, no ale co mam tu pani zrobić? Nie da się tego zszyć, to się rozklei. W ogóle naprawa będzie kosztowała więcej niż te buty.
A z drugiej strony te rzemiosła wracają. Okazuje się, że one mają znaczenie, bo nie dość, że potrafią skustomizować coś do potrzeb moich, ale potrafią odzyskać coś, co jeszcze niedawno nie miało żadnej wartości. Ludzie wyrzucali na śmietniki piękne meble zgiętej sklejki i tylko gąbkę trzeba było wmienić i odzyskać i ma się tą wartość, bo inaczej teraz już wiadomo, że to jest wartość, więc zapłaciłoby się za to bardzo dużo. A nadal jest dużo rzeczy, które możemy odzyskać i naprawić. Jest to też wykorzystanie mądrzejsze tego, co jest, więc to jest okej, bardzo fajne, ale też bardzo emocjonalnie podejście do rzeczy, którymi się otaczają. Okazuje się, że to są też często wybory takie, które zostają, już więcej nie potrzebuję. To naprawiłem, to jest moje. Otaczam się mniejszą ilością rzeczy, ale konkretnych, też z którymi mam jakieś emocjonalne związki.
Mówiłeś o meblach na śmietniku. Ostatnio przetargałam dwa fotele w osobówce.
Prawdopodobnie wy też. No. Każdy z nas tam był.
Ja myślę, że to są fajne teraz ruchy, takie można powiedzieć, że społeczne, bo jestem też zrzeszona w grupach lubiaczy roślin i wygrzebywanie ze śmietników roślin to też
ratowanie.
Jest... Tak, to też jest misja, tak naprawdę. Ale my będziemy o projektowaniu mówić, bo to dzisiaj nasz temat przewodni. Zanim przejdziemy do procesu, bo chciałam, żebyś opowiedział o procesie, zarysujmy jeszcze jedną rzecz, bo tu nam się przewija, kilka razy to się pojawiło, odpowiedzialność. Mówiliśmy trochę o tych firmach, jak zrzucają, jak biorą nieraz odpowiedzialność. A projektant, ile on może na siebie wziąć, ile on ma do gadania, mówiąc tak kolokwialnie?
No tak, no tutaj kto pracuje z projektantem, bądź jest projektantem, to rzeczywiście ma wyzwanie, bo z jednej strony jest to coś, co jest kreatywnego, takiego wiadomo, że jest to coś, co pociąga wiele osób, kreatywność, tworzenie nowych rzeczy. Z drugiej strony jest to duża odpowiedzialność. Mówi się, że rzeczywiście jest to jeden z najniebezpieczniejszych zawodów na świecie, ponieważ może wytworzyć najwięcej niekorzystnych rzeczy na świecie, ale z drugiej strony też korzystnych. Tak naprawdę sytuacja, w której jesteśmy, era antropocenu, era czasów, gdzie wszystko jest dotknięte ręką człowieka i nawet są formacje skalne z elementami plastiku, stąd jest nazwa antropocenu, czyli wszystko w świecie dotknięte ręką człowieka, to są konsekwencje decyzji projektowych. Czyli wcześniej pewne rzeczy nie były wzięte pod uwagę, część decyzji była krótkoterminowa albo nieświadoma i odpowiedzialność nie zadziała najlepiej, mamy tego konsekwencje, więc też sporo naprawiamy. Więc projektant nosi te dwie rzeczy w sobie, że umiejętność tworzenia i bierze za, no, po prostu tworzy i bierze za to odpowiedzialność. A odpowiedzialność, tak na, tutaj trochę przestraszyłem, że to są te dwa światy, na które trzeba uważać, ale jest na to sposób, jest na to proces. I odpowiedzialność tak naprawdę mówi i po polsku, rozkładając to słowo po angielsku, że to jest umiejętność odpowiedzi. Responsibility, ability to response. Umiejętność na odpowiedzi na zmieniający się świat. Czyli projektant nie powiela rozwiązań, nie robi tak zwanego copy thinking. I projektant występuje wtedy, kiedy trzeba znaleźć nowy sposób na dany temat, adekwatny do dynamicznie zmieniającego się świata. Więc ta odpowiedzialność to też jest po prostu sposób reakcji na to, o czym rozmawiamy, czego ludzie potrzebują, na co się już nie zgadzają, jak inaczej widzą świat, czym jest luksus. Więc tak naprawdę odpowiedzialny projektant to jest ten, który dobrze słucha zmiany i adekwatnie do nich tworzy bezpieczne rozwiązania. i też myśląc o takich trzech poziomach. Nie tylko rachunku zysków i strat finansowym, ale też rachunku zysków i strat ekologicznym, czyli środowiskowym i społecznym, bo te rzeczy okazuje się, że trzeba zawsze sobie zastanowić, jak to wpłynie na finanse, na społeczeństwo, którego dotyczy i na środowisko.
Czy w Polsce już jest powszechne takie myślenie?
Triple bottom line, o to, o czym mówię, powinno być w fundamencie projektowym, szczególnie z tym nurtem, tym design thinking, ale nie zawsze jest. I okazuje się, że jest to po prostu widziane jako dodatkowa rzecz do zrobienia, problem, trudne pytanie do zadania, bo jeżeli ja wyskoczę z takim pytaniem do klienta, to on pomyśli, że jestem ekologiem albo przywiążę się u niego przed bramą, żeby zmienił swój proces. I to może przestraszyć, bo nie wiadomo, jaka z tego wartość płynie. Okazuje się, że mimo, że to nie jest tak często poruszane, to może to otworzyć zupełnie nowy potencjał dla biznesu. Może otworzyć wyróżnik, może spowodować, że nagle spośród 10 produktów tej kategorii nasz będzie zupełnie inaczej dostarczał wartość. Będzie robił to, co inne, ale będzie może po prostu lepiej wchodzić w interakcję ze środowiskiem bądź społeczeństwem i nie będzie produkował strat, może będzie neutralny, a może wytworzy jakąś korzyść. A o tej korzyści ludzie będą zdecydowanie mówić i ciągnąć do niej. Mhm.
Czy firmy w Polsce już się są w stanie robić tak, jak mówisz, czyli zrobić sobie bilans zysków i strat długofalowo pewnie. Czy to w Polsce już wchodzi?
Wchodzi, nie wszędzie. My zawsze zadajemy takie pytanie, jakie to będzie miało wpływ na środowisko, na społeczeństwo, co tam możemy zrobić. Ale okazuje się, że to jest po prostu kolejny etap gdzieś tam po CSR-ze, który kiedyś był wizerunkowy. A teraz okazuje się, że to nie tylko jest wizerunkowy, dodatkowo ludzie tego chcą i głosują na te produkty, które mają te elementy właśnie dostarczające tutaj wartość na tych poziomach, ale dodatkowo okazuje się, że pojawiają się dyrektywy i tego po prostu świat wymaga. Jeżeli firma nie będzie się jakby podążać i szukać tej spójności z potrzebami odbiorców, nawet jeżeli to jest nisza. Ja wiem, że bardzo często to są niszowe rzeczy i tam nie chcę szukać wyróżnika, to niedługo będzie musiała podążać za dyrektywami, tak jak teraz, co dopiero co uchwalona, rok tworzona dyrektywa o jednorazowych opakowaniach, które bardzo dużo przymusów zmieni w butelkach czy sieciach rybackich.
A przychodzi ci teraz do głowy jakiś przykład albo jakaś firma, która możesz powiedzieć właśnie, że jest takim dobrym przykładem wdrażania tych myśli w życie, w produkcję?
Tak, no ja się zastanawiam, bo z jednej strony może podam polski przykład, może najprostszy. Osoba, która była u nas na konferencji, to jest Kamila, która prowadzi wypożyczalnię obrazów. Ona tworzy świetne obrazy, też ma innych artystów i nie sprzedaje ich, tylko cały czas ma je w obiegu, czyli nie powoduje, że musi kolejne namalować i starać się sprzedać, tylko za miesięczną opłatę wynajmuje firmom, które w swoim korporacyjnym środowisku przecież chcą zatrzymać ludzi, którzy coraz częściej odchodzą, okazuje się, że tam te miękkie rzeczy też są ważne, więc może wypożyczyć sobie od niej zestaw obrazów, to samo może zrobić każde inne miejsce czy wydarzenie i to powoduje, że cały czas te rzeczy są dobrze wykonane, są w obiegu i nie trzeba myśleć właśnie zrobię, sprzedam, ktoś to wyrzuci.
W tym przypadku są nowe zachwyty, tak sobie pomyślałam, że kolejne miejsce to kolejna możliwość zachwycania się sztuką.
Tak, i tej sztuki nie trzeba posiadać, tak jak powiedziałaś, tylko się zachwycać. Ludzie nie potrzebują bardzo często posiadać na przykład sztuki, tylko z nią obcować. I to powoduje, że zmieniamy zupełnie inny model biznesowy i przypominam sobie, że nie sprzedajemy produktu, tylko wartość. Mam też inne przykłady, ale może...
Zaraz do tych przykładów będziemy przechodzić, bo chcę, żebyśmy teraz przeanalizowali proces projektowania. My cały czas mówimy o tym, jak projektować to, czego ludzie naprawdę potrzebują. Więc jak zacząć? Wyobraźmy sobie sytuację, że jest jakaś potrzeba i przychodzi firma do ciebie. I czy dana firma jest w stanie powiedzieć, czego naprawdę potrzebuje? Czy potrzebuje twojej pomocy do zdefiniowania potrzeb.
Tak, to piękna historia, każda taka relacja z klientem jest ciekawą historią. I właśnie to jest pytanie, od czego zacząć, od czego się zaczyna? Bardzo często to, co się u nas dzieje, jak przychodzi firma z briefem tak zwanym, to my, tutaj mam nadzieję, że klienci obecni z przeszłości się nie obrażą, my rozdzieramy brief. To znaczy, nie mówimy, drogi kliencie, teraz rozedrzemy brief, tylko patrzymy, jak można ten brief przetłumaczyć, jak go uzupełnić, czego tam brakuje, jak jest określony właśnie też, jak możemy tam zadać pytanie o impact społeczny czy środowiskowy, który sobie właśnie bardzo cenimy i uzupełniamy go, a tak naprawdę dopytujemy klienta, w jakim momencie to się zaczęło, że pomyślałeś, żeby pracować z projektantem zewnętrznym. Co chciałbyś osiągnąć tymi zmianami, czy tym produktem. Czyli tak naprawdę początek jest bardzo często cofnięciem się o krok i jeżeli ja jestem projektantem i mam za zadanie właśnie stworzyć lepszy produkt, lepszą usługę, to na początku procesu jest ten krok wstecz. Czyli pamiętanie, że ja nie jestem mądrzejszy od odbiorcy czy użytkownika, dla którego projektuję. Ja jako projektant na początku nie jestem kreatywny, tylko włączam taką pokorę i pamiętanie, żeby nie zakładać, że ja znam odpowiedź. To jest taki projektant, jak przychodzi do klienta i wysłuchuje briefu, czy rozmawia o briefie, on mówi, ja nie wiem, ponieważ nie mogę teraz zgadywać, ponieważ muszę poznać, jaki jest teraz kontekst, czyli jak jest, żeby stworzyć, jak będzie. I to jest chyba najprostsze, co mogę powiedzieć, że na początku jest niekreatywna analiza, jak jest, stanu zastanego i klienta, i odbiorcy. Jak to mam uporządkowane, to na tych trudno podważalnych argumentach dopiero tworzę, jak będzie. Ja jestem od tego, jak będzie, ale muszę mieć niepodważalne dokumenty, które płyną od ekspertów, od potrzeb klienta, od potrzeb użytkownika.
A zdarzało się tak, albo czy zdarzyło się chociaż raz tak, że przyszedł klient z jakąś potrzebą, a ty powiedziałeś, że panie prezesie, pan ma całkiem inne potrzeby.
Tak, zdarzało się i to jest w procesie. My nie mówimy, że masz inne potrzeby od razu, tylko zadajemy pytanie, czy w tym miejscu to się pojawiło, czy na pewno jest coś może, czy jest coś głębiej i my tak naprawdę to, o czym rozmawiamy, to tak zwanych świętych krowach, my to mówimy, czyli staramy się zbadać, zmasować ten brief rozdarty i zbadać granice. Gdzie jest granica, w którym powstała ta potrzeba, czego ona dotyczy i czy możemy sobie na przykład pozwolić, żeby nie myśleć o wytwarzaniu produktu, tylko skupienia się na wartości i może obrócenia tego produktu w usługę, dzięki czemu zmieniamy de facto model biznesowy i nie produkujemy kolejnych rzeczy, tylko robimy je lepiej, silniej, mądrzej i puszczamy w obieg. Więc bardzo często my zadajemy pytania, nawigujemy proces zmiany, Change Pilots nawiguje, czyli facilituje, czyli naprawdę bardzo często zadaje pytania. Każdy element w procesie jest formą zadawania właściwego pytania i szukania wspólnie odpowiedzi. Mhm.
Powiedzmy, że ten pierwszy krok mamy za sobą, czyli zdefiniowanie potrzeb. Co dalej?
No tak, już wiemy, czego prezes potrzebuje.
Albo czego nie potrzebuje.
Tak, czego użytkownik się wstydzi, co mu tam źle pachnie, czego nie rozumie, dlaczego instrukcje czyta do góry nogami i tak dalej. Wtedy poszerza się nasza perspektywa. Wtedy to jest, czyli efektem tego jest moment, aha, ojej, myślałem o tej osobie, że jest taka, ojej, głupi byłem, że miałem takie stereotypy. Czyli mam bardzo dużo takich momentów odkrywczych, zaskakujących, materiału, na którym muszę budować, więc stawiam sobie wyzwanie projektowe, znaczy nie ja, bo tak naprawdę ten design nie jest pisany, podpisywany jednym nazwiskiem, tylko grupą interdyscyplinarną, więc stawiamy sobie wyzwania projektowe już oparte na tym, co się dowiedzieliśmy, czyli wiemy, dla kogo projektujemy, wiemy, jaki problem bądź potrzebę adresujemy. Te dwie rzeczy wystarczą i wtedy możemy pobudzać się kreatywnie i tworzyć 100 potencjalnych rozwiązań na jedno wyzwanie projektowe. Bo gdybyśmy zaczęli od jednego rozwiązania, że to ma być jeszcze lepszy czajnik od poprzedniego, to byśmy tylko pracowali na czajniku. A tak to możemy tworzyć wiele scenariuszy, które mogą nam obrócić ten czajnik w usługę, w produkt zupełnie inaczej stworzony. Ale odpowiadający na potrzeby i na wyzwanie projektowe.
I wybieramy to najlepsze rozwiązanie?
Wybieramy to najlepsze, oczywiście najlepsze. Pytanie, co jest najlepsze? Najlepsze powinno spełniać na takiej matryce powinny spełniać dwa elementy, czyli musi naprawdę być potrzebne, czyli zmieniać coś w życiu tej osoby, dla której projektujemy, czy po prostu być tym, który dostarcza właściwą wartość, czyli na tej skali, że to jest potrzebne, z drugiej strony, że ma to wartość dla naszego projektu, dla biznesu, że to opłaca się i pamiętając o tych dwóch, ma chociażby nie negatywny wpływ na środowisko i na społeczeństwo, bo jeżeli ma, to lepiej tego nie robić, bo to się po prostu może źle odbić, a mamy wiele takich przykładów, kiedy błędy projektowe mocno się odbiły w tych kwestiach na firmach.
Czy to jest moment, kiedy produkujemy?
Wtedy jeszcze prototypujemy, tak naprawdę wtedy jeszcze się nie zakochujemy w projekcie.
W produkcję?
Tak, bo jest taki moment, taki słodki moment pomiędzy zakochaniem się, a jeszcze staniem z boku. Fajnie, podoba mi się, ale muszę pójść do ludzi, dla których to projektuję, oni mi powiedzą prawdę. Bo oni założą swoje okulary i powiedzą, kurde, tu uwiera, ale to jest fascynujące. Nieważne, że no to uwiera, to spoko, ale tego chciałbym więcej. Więc my wiemy, na co stawiać. Ponieważ jeżeli stworzymy, powiedzmy, 10 fajnych konceptów, to każdy z nich nazywamy gotowy na poświęcenie. Po angielsku jest takie ładne słowo sacrificial. Czyli my wiemy, że poświęcamy te 10 projektów na pożarcie przez odbiorców. Na pożarcie przez tych, którzy będą tego użytkować. Oni nam powiedzą, która część przetrwa, która nie i wtedy możemy ją już wdrażać, liczyć ile dokładnie tego i gdzie będziemy chcieli sprzedać, ale już wiemy, że to przetrwało.
Czy tu powraca pokora projektanta?
Pokora projektanta i to zapadanie w zakochiwanie się w produkcie powinno być cały czas obecne. W praktyce nigdy na 100% to nie jest możliwe. Intuicja, własne wartości często przebijają. Chociażby właśnie te moje serce do tego rachunku zysków i strat społecznego i środowiskowego. To też ma na to wpływ, ale staram się naprawdę jak najczęściej wyjść z tej roli, chociaż to jest oczywiście bardzo trudne. Nieważne, ile bym chciał.
Czy to jest chwilami tak, że praca projektanta to jest serce, rozum?
No tak, na początku jest dużo rozumu w zbieraniu danych i serca w poznawaniu, w traktowaniu odbiorców jako ekspertów, jako inspiracji, jako źródła wiedzy. I tam to serce jest, ale ono jest takie poznawcze. Ja naprawdę chcę zrozumieć, w którym momencie to jest dla ciebie ważne, bo to mi pomoże zaprojektować coś, co jest nam potrzebne. Ja chcę zrozumieć, jaką wartość, czy który moment tak naprawdę sprawia ci trudność, bo jeżeli zidentyfikuję, co ci przeszkadza, to usunę barierę i dzięki temu ludzie, którzy wcześniej trafiali na barierę i nie korzystali z produktu i z usługi, nagle zaczną z tego korzystać, a to jest duża radość dla serca później z powrotem. Czy to serce wraca.
Czy to jest ten moment, kiedy po prototypie, testach, jak myślę, to już jest ten moment, kiedy jest ten albo ta jedyna?
No, bywa. Różnie. Tak naprawdę świat jest cały czas zmienny i dobry proces powinien trzymać ten zespół, który jest chociażby tą metodykę, czy tą mentalność, cały czas w procesie. Tak naprawdę potrzebne są tak zwane właśnie health checki, czy stan zdrowia produktu, czy stan zdrowia usługi. To jest tak zwana reguła BHP, że my co jakiś czas sprawdzamy, jak się on ma i jak może dalej ewoluować. Idealnie w takich procesach właśnie bardzo zwinnych, jak startupy pracują, Lean, one się cały czas adoptują. I dla mnie przykładem jest tutaj warszawskie biuro Facebooka, które cały czas mówi o tym, że Facebook się cały czas zmienia. Jeszcze 2 lata temu był ścianą, na którym się jeszcze nawet nie zdjęcia kotów, wtedy tylko coś się pisało. Dzisiaj jest Messengerem. I biuro Facebooka cały czas mówi o tej zmianie i tam nic nigdy nie jest skończone. Nie ma tak, że sala jest wykończona. Cały czas coś się zmienia, żeby właśnie przypominać o tym, że produkt też się zmienia. I myślę, że to jest największa taka przypomnienie dla biznesu, że produkt nie jest nigdy skończony, szczególnie w dynamicznym, zmieniającym się świecie. On może i powinien się adaptować. To jest też pytanie właśnie, jak mądrze zrobić, żeby on się stale adoptował.
A czy możesz chociaż tak zarysować czas tego procesu? Czy to są dni, tygodnie, miesiące, lata?
Tak, dobry taki proces do momentu, że wracam na przykład do klienta, mówię, hej, słuchaj, na tą konkretnie zdefiniowaną potrzebę tych konkretnej grupy ludzi mam takie scenariusze, które wiem, że przeżyły testy, no to to jest minimum, no nie chcę powiedzieć, jeżeli bym miał tylko na to czas, to jest minimum 6 tygodni, 8, ale to by było przy... Można, dobrze, drogi projektancie, jeżeli dopiero zaczynasz, możesz to zrobić w 2 tygodnie i są do tego narzędzia, które powodują, że możesz szybko sprawdzić, czy coś jest potrzebne, szybko przejść przez proces i tak naprawdę mieć takie namiastki, że aha, to jest potencjalnie bardzo fajne i później przepracować go, bądź jeszcze będzie zmieniał. Czyli w 2 tygodnie dedykowany ty i pomoc kogoś ze studia projektowego i z badacza, możesz to zamknąć 2-3 tygodnie. Ale jeżeli to ma być poprawnie zrobione, to na przykład same badania zazwyczaj nie trwają mniej niż miesiąc do dwóch. Właściwie miesiąc to jest rzadkość, żeby można było coś takiego zrobić. Nasze audyty wzornicze często trwają po 6 miesięcy. I to też jest mocno dedykowany czas.
Czyli ty jako projektant jesteś ciągle w procesie?
Mogę być ciągle w procesie, chyba że firma już radzi sobie sama. My jesteśmy też ekspertami zewnętrznymi, projektantami z zewnątrz. Pracując tutaj z firmami, dostarczamy trzy tak naprawdę wpływ. Mamy wpływ na produkt, wpływ na zespół i wpływ na firmę. I staramy się naprawdę, żeby nie zostawić tej firmy samej z prototypami, którzy nie wiedzą, jak wdrożyć. Staramy się cały czas, żeby różni ludzie z różnych miejsc w firmie byli w tym procesie i mogli to sami dalej ciągnąć. My też często jesteśmy w roli po prostu takich konsultantów, które etapowo wracają do nich i po prostu się zbieramy i analizujemy, w którym momencie jest firma.
Jak projektować to, czego ludzie naprawdę potrzebują? Możemy powiedzieć, że teorię mamy za sobą, a teraz chciałabym porozmawiać o przykładach.
Super.
O tym, jak tę teorię wdraża się w życie. Czy masz jakiś taki flagowy przykład, który zawsze przytaczasz? Jakiegoś produktu, albo rozwiązania, albo właśnie procesu, który no, jako dobrą praktykę mógłbyś podać?
Właśnie staram się, szukałem czegoś nowego, ale może rzeczywiście te rzeczy, które się sprawdzają i które gdzieś tam płyną z naszego badania, będą najłatwiejsze. Jednym z przykładów jest, i to wszystko płynie z cytatów, z ludzi, którzy nam o tym powiedzieli. Na przykład chcę kupować raz a dobrze i sklep Buy Me Once. Sklep Buy Me Once, akurat będę podawał sporo z zagranicy przykładów, on oferuje rzeczy, które kupuje się raz w życiu, które wiadomo, że są tak dobrze zrobione, że ich nie trzeba będzie wymienić, albo można je naprawiać. Tutaj ta Patagonia, która ma największą fabrykę naprawczą i mówi o tym, i jest dla tych ludzi, którzy mówią, chcę naprawiać, albo chcę, żeby to można było naprawiać. I oni mają, ponieważ obcowałem z takim sklepem sporo, oni mają sklepy odzieżowe, tak jak sklepy rowerowe właśnie. Tutaj kupuję, a tutaj naprawiam. I jeszcze wiele innych rzeczy, że oni w ogóle namawiają, żeby nie kupować kurtki, jeżeli możesz cały czas naprawiać albo kupować, albo używać tą, co masz. Oni mieli taką kampanię Don't buy this jacket, nie kupuj tej kurtki. Inni ludzie namówili, chcę używać przedmiotów, a ludzi kochać nieodwrotnie. I oni wybierają na przykład rzeczy, które wiadomo, że są fair trade, tak jak Fairphone, czy po prostu kooperatywy, gdzie ja wiem, że ja oprócz czynienia dobra dla siebie, czynię dobre dla rolnika, czy dla swojej małej społeczności. To są też ludzie, którzy kupują w osiedlowych sklepikach, mimo że kupują w supermarketach, bo chcą czuć, że wspierają. To też jest zdecydowanie fair trade. Ludzie też mówią właśnie, że chcę używać, nie posiadać, ponieważ rower w zimę nie jeżdżę akurat, znaczy ja jeżdżę, ale nie jeżdżę, więc nie chcę tego przechowywać cały czas tam między firanką a tapczanem, Więc ja nie potrzebuję tego roweru posiadać, więc dlatego mogę rowery miejskie się pojawiły, są niesamowicie rozchwytywane, ale i też taki sklep naszego zaprzyjaźnionego osoby z Wiednia, który ma sklep na nowym osiedlu, sklep rowerowy, który za miesięczną opłatę cały czas obsługuje te młode rodziny z dzieciakami, wypożycza te rowery, dzieciaki mogą mieć w domu, jak nie chcą właśnie mieć między tapczanem a firanką, to mogą zostawić tam, mogą mieć lekcje, kask, ochraniacze, naprawiają się, ten rower rośnie, więc to też jest fajny przykład. Chcę też zwrócić uwagę, że oczywiście są wielkie firmy, które robią rzeczy, tak jak Patagonia na tą dużą skalę, ale wszystkie małe inne firmy też mogą zupełnie inaczej podchodzić do tego.
A na gruncie polskim? Mógłbyś sobie coś wymienić? Mm-hmm.
Tak, to ta Kamila z tymi obrazami, ale też na przykład firma Tylko, produkująca meble, które powstają dopiero jak ktoś klient na komputerze sobie algorytmizuje to, co potrzebuje. Ja potrzebuję w tym miejscu na taką wysokość z takimi półkami. Jak ja to sobie bardzo szybko, ładnie wytworzę na komputerze, to dopiero to się wtedy produkuje. Czyli ta firma, sprzedająca głównie na zagranicę, akurat jeszcze, nie tworzy rzeczy, które wiadomo, że się nie sprzedają. Nie ma spadów, odpadów.
Dedykowane, każda tak, rzecz jest dedykowana.
Dedykowano. Dzięki temu nie ma tak, że coś muszą zniszczyć, zutylizować. Na przykład z naszej konferencji bardzo prosta sprawa. Zawsze to pytanie, drogi projektancie, czy pracowniku w firmie, czy przedsiębiorco, możesz sobie zawsze zadać pytanie, jaki mam tutaj wpływ na środowisko i na społeczeństwo, i zawsze zrobić mały krok. Na przykład u nas na konferencji ludzie, którzy mają smycze i identyfikatory, po wyjściu z konferencji mogą te smycze i identyfikatory po prostu wrzucić i my możemy je na kolejny rok wykorzystać, ponieważ zauważyliśmy, że to jest rzecz, która nie ma drugiego życia, jest najprawdopodobniej wyrzucana, porzucana. To jest najprostsza rzecz, którą można zrobić, i to już jest odpowiedzialne, a poza tym powoduje, że ci ludzie się zaczynają też na chwilę zastanawiać, że to jednak jest dobre, żeby nie wyrzucać takich rzeczy, które mogą się gdzieś indziej przydać.
A jak z takimi bardzo dużymi firmami? Mhm. Czy one też podążają taką ścieżką dedykowanego projektowania? Mhm.
Tak, bo okazuje się, że to się opłaca. Jest też B Corp, to jest w ogóle organizacja, grupa, która zrzesza takie firmy, które od podstaw są takie, żeby nie tylko nie czynić negatywnego efektu na społeczeństwo, na środowisku, ale czynić po prostu dobro przez biznes. Bo okazuje się, że można założyć organizację pozarządową, ale okazuje się, że biznes jest jeszcze inną wersją, często sprawniejszą, i tam też można czynić dobro, produkując produkty czy usługi. I teraz szczególnie ważny jest ten temat plastiku, przetwarzania, ale też przez firmy patrzenia na to, że to jest niesamowity materiał. Jest też taka organizacja Precious Plastic, mówiący, że to jest cenny plastik, który niedługo trzeba będzie naprawdę umieć mocno wprowadzać w obieg, i firmy na tym budują swoje produkty, odławiają ten plastik, przetwarzają, tworzą zupełnie nowe produkty, tak jak oczywiście Adidas i inne, które się z tym szczycą, ale są też te, które po prostu odławiają i z tego żyją. Chyba nawet nie mam skarpetek, ale firma zaprzyjaźniona odławia i robi z tego skarpetki, masę innych rzeczy, bo to jest tańsze też. No.
A jak to widzisz przyszłościowo? Jak to będzie wyglądało, czy w Polsce, czy na świecie? Czy będzie tak piękny, idealny świat, że będziemy chodzić w butach dorośli po parę lat?
No nie. Polaryzacja. Jedno i drugie będzie miało miejsce. Yin yang, jak w buddyzmie, przeciwieństwo największej prawdy jest również prawdą. Czyli nieważne, jak dużo dobra chcielibyśmy zrobić, tak będziemy czynić gdzieś niekorzystne rzeczy. Umiejętność jest w tym zbilansowaniu, a właściwie podnoszeniu świadomości, czy tych pytań chociażby i działań na poziomie nie tylko firm i produkcji i naszego fachu, ale też na poziomie dziennym, ponieważ o tym się mówi. Mówi się o smogu, mówi się o torebkach plastikowych. To powoduje, że zaczynamy zwracać na to uwagę i na pewno niektórym to może zabierać komfort, ale dla innych jest to ważniejsze niż lekki komfort niewzięcia jakiejś dodatkowej rzeczy, jak torby szmacianej do siebie. Czyli zawsze będziemy mieć dwie strony. Im bardziej będziemy ciągnąć w tą wartościową, tym więcej dyskusji, tym więcej działań, tym więcej zmian i tym lepiej dla nas wszystkich.
Mamy pytanie, tudzież małą uwagę, że nasza dyskusja zeszła na ekologię, oszczędnym gospodarowaniu. Mhm. Miało być o projektowaniu, o design thinking, mhm. ale tak sobie myślę, nie chcę tutaj mhm. usprawiedliwiać naszej ścieżki, ja myślę, że to jest bardzo mocno połączone. Mhm.
No rzeczywiście, tutaj ta wartość spłynęła w kierunku rachunku zysków i strat środowiskowego i społecznego. Wracając do tego projektowania stricte szerszego, czyli dla potrzeb tych, dla których coś tworzymy, czyli coś, co jest zakorzenione w design thinking, w human-centered design, w klientocentryczności, tam najważniejsze, co można w skrócie powiedzieć, jest dobre rozpoznanie, czego świat dzisiaj potrzebuje ze strony człowieka. I to jest coś, do czego chętnie wrócę, bo jest to esencja w ogóle podejmowania tego, czy coś projektować, czy nie. Bo jeżeli w pierwszym procesie, zanim jeszcze jesteśmy kreatywni, zauważymy, że coś tak naprawdę, że ta potrzeba już jest zaspokojona albo coś nie jest tak naprawdę potrzebne, to nie ma sensu projektować i wtedy po prostu warto czasem czegoś nie zrobić niż zrobić.
My powoli będziemy podsumowywać nasz mhm. webinar. Jest jeszcze czas, żeby zadać pytania, ale ja zadam Ci pytanie, no to podstawowe. Jak projektować to, czego ludzie naprawdę potrzebują? Mhm. Czy da się w dwóch zdaniach? Mhm.
Tak, no to trochę wracamy do procesu, ale to jest różnica początku, czyli nie zaczynać od rozwiązania, nie zaczynać od pomysłu, nie zaczynać od kreatywności, tylko zacząć od rozpoznania, jak jest, czego tak naprawdę ludzie potrzebują w tym obszarze, w którym chcesz projektować. Jakie tam są problemy? Jakie tam są wartości oczekiwane? Jakie tam są potrzeby? Te wszystkie jakościowe rzeczy, które nie są ilościowe, tylko pokazują na to, co jest naprawdę ważne. Czyli de facto zaczynamy od tego, a dopiero później myślimy rozwiązaniami, ponieważ można na każdą dobrze zdefiniowaną potrzebę stworzyć 100. Dopiero później zaczynamy być kreatywni. I to jest też ta różnica, że w projektowaniu rzeczy, których ludzie naprawdę potrzebują, nie jest ważne, żeby projektować produkt dobrze, czy dobrze działający, czy działający produkt. To nie jest pierwsze. Pierwsze jest produkowanie produktu, który jest naprawdę potrzebny. Jeżeli nie wiemy, że coś jest potrzebne, to nie ma w ogóle powodu, żeby to dobrze zrobić.
Kończąc, chciałam jeszcze Ci takie pytanie zadać, bo pewnie oglądają nas młodzi ludzie, którzy myślą o zawodzie projektanta. Mhm. Czy już miałbyś jakieś refleksje zawodowe, które można było przekazać młodemu człowiekowi? Mhm. Bo mówiłeś cały czas, właśnie zwracając się do młodego projektanta, mówiłeś o tych pierwszych rzeczach, na które warto zwracać uwagę. A gdybyś miał tak młodszemu bratu mhm. powiedzieć, chcesz być projektantem? Okej, okay, ale? Mhm.
Projektantem, tak, projektantem każdy z nas jest, projektując sobie śniadanie czy wycieczkę dla znajomych i zawsze tam podejmuje ten temat. Projektantem też mogą być nie osoby, które w ogóle zmieniają się, nie muszą być młode, zmieniają gdzieś tam fach, ale to, co najważniejsze, to jest, żeby połączyć takie dwie potrzeby. Potrzebę twoją i to jest ważna uwaga, ponieważ czasami ta potrzeba może być ze środka, z artyzmu, z potrzeby tworzenia, potrzeba uzewnętrznienia się, materializowania rzeczy i to jest bardzo ważne, ponieważ to cię kręci, to dlatego chcesz tworzyć rzeczy, dlatego bierzesz tę odpowiedzialność. A z drugiej strony właśnie pamiętanie o tej odpowiedzialności, że twoja potrzeba tworzenia musi mieć w fundamencie upewnienie się, że ludzie tego potrzebują i poznanie sposobu, żeby zdobywać takie argumenty, ponieważ jeżeli ty wrócisz do swojego klienta czy do swojego zespołu projektowego i powiesz, że to jest potrzebne, ponieważ ta pani, która jest przykładem osoby, dla której projektujesz, rozpłakała się, kiedy rozmawialiście o tej wartości, tym problemie, to to jest niepodważalny argument, który pomaga ci tworzyć rzeczy naprawdę potrzebne.
Tym miłym akcentem zakończymy kolejny nasz webinar. Strefy designu Uniwersytetu SWPS. Henryk Stawicki był naszym przewodnikiem, opowiadaczem. Projektant, strateg, to jest piękne, do czego będę wracała, bo zarazem projektant i strateg. Ja nazywam się Kasia Rodek. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia.
Dzięki. Zapraszam jeszcze też do komentowania, zadawania pytań. Chętnie później odpowiem.